Dzień dobry, Marek Poniedziałek, a porannym gościem Radia Zachód jest Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
Sporo dobrych, jak sądzę, informacji dla województwa lubuskiego. Rząd przygotowuje program budowy oraz modernizacji połączeń mostowych. Szacunkowy koszt budowy 22 mostów w Polsce to 2,3 miliarda złotych. Mowa też o dwóch przeprawach, które mają powstać w Lubuskiem. Mowa też o dużo większych pieniądzach na mniejsze przeprawy, takie mniej znaczące, niestrategiczne, ale dla lokalnych społeczności bardzo ważne. W Lubuskiem zarekomendowano, z tego co mówił premier i minister, w tej chwili dwie przeprawy między Międzychodem a Santokiem na wysokości Przytocznej, a na Odrze most między Zieloną Górą a Krosnem Odrzańskim, choć z tego co poszedł komunikat, samorządy mogą zgłaszać też swoje pomysły. Czy są już jakieś pomysły?
Pomysłów jest wiele, bo jakby ze strategii rozwoju województwa lubuskiego wynika i nie tylko tych strategii, wszelkich dokumentów i tych samorządowych, i tych rządowych, i tych agend, które zarządzają drogami, bo to są jakby merytoryczne odniesienia, że jest wiele przepraw potrzebnych. Wiadomo, że mamy kwestię Brodów, Połęcka, Pomorska, wspomniany most na Warcie, mamy jeszcze mosty, które funkcjonują, a funkcjonują już w bardzo złym stanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo, bardzo mocno skupia się nad infrastrukturą drogową. Przypomnę, oprócz tych programów, które były poprzednio jakby zarzucone po naszych poprzedników, te programy są oczywiście kontynuowane i one kończą się w 2019 roku, ale tu mówimy o bardzo, no powiedzmy, nie takich dużych programach na infrastrukturę lokalną. Natomiast zapowiedzi, te pół miliarda, które w tej chwili jest 20 parę milionów na województwo lubuskie, to jest pół miliarda, to jest dodatkowy pieniądz już tylko w tym roku. Kolejna właśnie ta perspektywa budowy tych mostów. Kolejna sprawa, no to są rzeczy związane z tym, co też samorządy się podejmują. Czy wystarczająco? No mostów nigdy nie za mało. W ciągach dróg wojewódzkich, jeśli powstaną te, o których właśnie pan redaktor wspomniał, przecież no w Pomorsku mamy w tej chwili sytuację taką, że jest no po prostu przeprawa promowa, tak jak 200 lat temu, czy 300, tak to funkcjonuje.
Właśnie ciekawy głos znalazłem na temat mostów. Adrian Furgalski przytoczył taki głos, wiceprezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Mówi tak: kilkanaście lat temu specjaliści z Japonii zajmujący się infrastrukturą drogową określili Polskę jako kraj wyspiarski. A to właśnie ze względu na duży deficyt przepraw mostowych. Panie wojewodo.
Dużo w tym jest, może nie kraj wyspiarski, ale dużo w tym jest prawdy, dlatego że oczywiście z pewnym przegrzaniem jakby no, słownym, ale dlaczego? Dlatego, że po 45 roku na Odrze, na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, czyli na dużej europejskiej rzece, które mamy ambicje z powrotem udrożnić dla potrzeby statków dużych, handlowych, kontenerowych, no nie wybudowało się żadnego mostu, więc
bardzo ambitny plan, patrząc na to,
że jeśli tych 20 mostów będzie w całym, 20-22 mosty w całej Polsce, no to sygnał dwóch mostów w województwie lubuskim jest bardzo dobry, no i cieszę się, że zadowala jakby obydwie nasze księżne rzeki, czyli Odrę i Wartę.
Patrząc na to, że czasami promy mają problem, żeby kursować po Odrze, to bardzo ambitny plan uczynić Odrę rzeczywiście żeglowną.
Panie redaktorze, ale co do tych promów, tak, to prawda, tylko że raz jak będą mosty, nie będzie potrzebne promy, a druga sprawa, no oczywiście chodzi też o udrożnienie i o wyregulowanie Odry i przywrócenie do tego stanu plus, powiedzmy sobie, lepsze warunki, czyli te kontenery na barkach trzystopniowe, czyli trzy poziomy kontenerów 20-stopniowych i tak dalej, to są te rzeczy, które muszą być dokonane i w tej chwili trwa taka dokumentacyjna rewitalizacja tego, co jest na Odrze. Myślę, że pod koniec czerwca taki spójny dokument już będzie, tak bynajmniej mówią urzędnicy Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej, więc trzeba się tego trzymać.
Pytaliśmy słuchaczy, co sądzą na temat tego pomysłu. Oczywiście sporo entuzjazmu, ale i sporo głosów sceptycznych. Wielu słuchaczy, i chyba słusznie, no, nie dowierza tym planom, bo jak to jest możliwe, że żaden dotychczasowy rząd tak szeroko nie planował? Skąd teraz mają się wziąć na to pieniądze?
No, przypomnijmy, kwota, która jest tam wymieniona, to jest ponad 2 miliardy złotych. Wielu osób bardzo ważnych w Polsce jeszcze kilka lat temu, włącznie z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem, mówili, że nie jest możliwe w 2014 roku, żeby stworzyć program dla dzieci, czyli program 500+, bo skąd wy weźmiecie 20 parę miliardów złotych? Okazało się, że 20 parę miliardów złotych jest, program bardzo dobrze funkcjonuje, wszyscy są z niego zadowoleni, a opozycja pieje z radości, że taki program jest i żeby jeszcze bardziej go w tej chwili wzmocnili. Więc idąc tym niedowiarkom naprzeciw, jestem przekonany i więcej niż pewny, że kwestia 2 miliardów złotych czy 5 miliardów złotych na infrastrukturę drogową czy innych programów, które się pojawiły w tak zwanym piątce Morawieckiego, będzie zrealizowana, uspokajam.
Założenie tego programu jest też takie, że 20 do 25% kosztów inwestycji mostowych, a to są bardzo drogie, skomplikowane inżynieryjnie konstrukcje, mają pokryć samorządy.
Można wyliczyć, że mniej więcej, biorąc pod uwagę ilość tych mostów i tą kwotę, która jest wymieniona, to jest mniej więcej około 100 milionów na most. Trzeba jeszcze jedną rzecz pamiętać. Te mosty są w ciągach dróg, między, na przykład Pomorsko, w ciągu drogi wojewódzkiej, bo w tej chwili przeprawa promowa, która tam funkcjonuje, a trzeba pamiętać, że te przeprawy wcale nie są tanie, bo same wybudowanie dwóch czy trzech, jak dobrze pamiętam, nowych promów to było wiele milionów złotych. Oprócz tego rocznie wydawane jest na te przeprawy też kwoty powyżej miliona złotych, więc gdyby nawet samorząd województwa lubuskiego miał partycypować w tym, to lepiej partycypować i dołożyć 15 czy 20%, czy nawet jeszcze, żeby to były gminy, bo w tym przypadku mówimy o mieście gminie Sulechów i Czerwieńsku, być może Zielona Góra, bo przecież dla Zielonej Góry to też byłaby wielka sprawa, a na północy dla Gorzowa Wielkopolskiego, więc w mojej ocenie nawet w dłuższej perspektywie czasu to się bardzo opłaca.
Mieszkanie Plus też miało być takim programem o istotnej roli samorządów. No, według wielu obserwatorów tego, co się dzieje w Polsce, w polskich samorządach, program sabotowany przez niektóre samorządy. Czy tak przypadkiem może się nie wydarzyć w przypadku mostów?
Nie ma w mojej... Znaczy program Mieszkanie Plus jest programem mimo wszystko dość skomplikowany, bo tam duża mechanika finansowa w to wchodzi, ale tego to jest na osobną, powiedzmy, lekturę. Nie widzę takiej możliwości, żeby któryś z włodarzy, nawet wojewódzkich, czy regionalnych, czy lokalnych, nie chciał mostu, o którym mówi się często od kilkudziesięciu lat. Absolutnie wszystkie ręce na pokład. W takich sytuacjach często odkłada się mniejsze inwestycje drogowe na kilka lat. Robi się dużą inwestycję drogową w ramach jakiegoś kręgosłupu sieci, a obok tego się obudowuje. To pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o te mosty w województwie lubuskim, one niesamowicie ułatwią życie mieszkańców, ale ba, uczynią bardzo atrakcyjne tereny, na przykład w tych częściach województwa, które one są w tej chwili po prostu martwe.
Uroczystości 58. rocznicy obrony domu katolickiego w Zielonej Górze już niebawem. Rocznica nie jest wprawdzie okrągła, ale będzie wpisywała się w inną okrągłą rocznicę setlecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak przebiegają przygotowania do tegorocznych obchodów w Zielonej Górze?
Komitet Wydarzeń Zielonogórskich, którym mam zaszczyt przewodniczyć, bardzo skrupulatnie, ambitnie zabrał się do pracy. Pan prezydent przyjął zaproszenie w 2018 roku, czyli w stulecie odzyskania niepodległości. To jest strasznie symboliczne i piękne. Cieszę się, że udało nam się tą imprezę, można powiedzieć, dowieść do końca w 2018 roku, co też nie było takie łatwe, no bo dużo przedsięwzięć w ramach tej imprezy jest. Oczywiście będziemy przede wszystkim mówić o tym, co się wydarzyło w 60 roku. Będziemy starać się podziękować tym ludziom, którzy w 60 roku właśnie zbuntowali się przeciwko ówczesnej władzy, bo władza chciała im odebrać to, co jest dla nich było najcenniejsze, czyli dom katolicki, czyli ich wiarę chciała de facto odebrać, bo tak to było zrozumiałe. Pamiętajmy, że w ten czas Zielona Góra to było miasto 40-kilkutysięczne, czyli powiedzmy dziś wielkości dzisiejszej Nowej Soli czy Żar, a zbuntowało się kilka tysięcy osób, były ogromne represje i tym ludziom trzeba podziękować. 300
osób aresztowanych.
300 aresztowanych, wieloletnie wyroki, odsiadki i tak dalej, i tak dalej. No było to strasznie ciekawe. Oczywiście stłumiony bunt przy ówczesnych środkach przekazu. Trudno było, żeby on jakby wylał się na całą Polskę i pokazane było, jak się władza zachowuje w stosunku do obywateli. Ale też są inne około jakby tej imprezy okolicznościowe rzeczy, czyli mówimy oczywiście o biegu sztafeci na 1960 metrów. Dzisiaj mamy już formalne otwarcie wystawy Wrastanie Ziemie Północne, Ziemie Zachodnie. Każdy mieszkaniec województwa lubuskiego, a szczególnie Zielonej Góry, może podejść koło Bachusa na deptaku, zobaczyć, jak to było po 45 roku. Jak to było, może gdzieś nawet poznając swoją rodzinę, swoją miejscowość. Ja oglądałem tą wystawę jeszcze w Szczecinie kilka miesięcy temu. Udało się tą wystawę na nasze tereny ściągnąć. to jest wystawa finansowana m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście najważniejszym kulminacyjnym punktem jest spotkanie z mieszkańcami, z kombatantami i wydarzenie o godzinie 11, teraz już w niedzielę, na deptaku przy ratuszu. Wcześniej, o 11 to jest oczywiście msza, a o godzinie 13 jest spotkanie, o 11 jest msza uroczysta, o godzinie 13 spotkanie z mieszkańcami. Później formalne otwarcie, jeszcze właśnie, może nie otwarcie, prezydent zwiedzi, bo dzisiaj jest otwarcie, trudno byłoby po kilku dniach otwierać prezydent zwiedzi wystawę. I najważniejszą też rzeczą jest to, że spotka się przede wszystkim z tymi osobami, które uczestniczyły i spotka się z mieszkańcami.
To jest my ten program szczegółowo podamy. Wspomniał pan o kombatantach, wspomnieliśmy o osobach represjonowanych. Wiem, że członkowie komitetu zastanawiali się nad tym, żeby wypracować jakiś sposób pomocy poszkodowanym, którzy dziś często żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych i życiowych. Czy już coś wiadomo, oprócz odznaczeń państwowych?
Oczywiście funkcjonuje ustawa ta, która dla osób tych represjonowanych w czasach PRL-u, i ta ustawa, jak dobrze pamiętam, od tamtego roku funkcjonuje, jakby daje dodatki pewne, jeśli chodzi o te kwestie, jeśli są to uznane osoby, jeśli chodzi o kombatanctwo, więc jakby na poziomie naszego komitetu, który pamiętajmy jest komitetem złożonych z instytucji, z ludzi, z instytucji samorządowych, z archiwum, z teatru, z biblioteki, z instytucji życia publicznego, ale też z samorządu, no i oczywiście członków administracji rządowej. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie pojedyncze pomoce dla poszczególnych osób, bo przecież nawet była taka sytuacja, że jeden z kombatantów ma określone problemy zdrowotne i też trzeba było zareagować i to się udało w mojej ocenie bardzo dobrze zrobić. Także na to mogą oczywiście jak najbardziej liczyć, ale jeśli chodzi o kwestię ewentualnej takiej pomocy materialnej, no to te oczywiście zależności wynikają z ustawy i tutaj, jeśli się kwalifikują te osoby, to oczywiście takie wsparcie.
Przypomnijmy
mają.
Wydarzenia zielonogórskie, 58. rocznica tych wydarzeń już w najbliższą niedzielę. Wczoraj Miedzi Copper Corporation, poszukująca od 3 lat złóż miedzi, między innymi w Lubuskiem, wykonała odwiert pod Nową Solą. Bardzo krótkie pytanie do pana jako przedstawiciela administracji rządowej. Czy trwają już w kręgach administracji rządowej rozmowy na temat tego, kiedy i czy powstanie kopalnia miedzi pod Nową Solą? Choć wiem, że oczywiście wniosku o wydobycie jeszcze nie ma, ale czy już jakieś wstępne przymiarki trwają?
Taka dyskusja trwa i ta dyskusja trwa nie od 3 lat, a tam już zdaje się około 5 lat, czy warto i tak dalej. Jeśli będą złoża rozpoznane w takim wymiarze, o jakim się mówi, no to oczywiście następnym etapem od etapu rozpoznawczego, a pamiętajmy, że etap rozpoznawczy to jest 30 kilka otworów. I cieszę się jeszcze z jednej rzeczy, że ta miedź się dobrze rozkłada, biorąc pod uwagę pewną specyfikę emocji w województwie lubuskim, bo na część południową, ale też na część północną, bo pamiętajmy, że rozkłada się ta miedź również na północ od Świebodzina w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i tam też są bardzo, bardzo bogate pokłady tej miedzi, więc po etapie tym rozpoznawczym firma będzie miała możliwość z tego, co się zdążyłem zorientować, z tego, co mówią organizacje pracodawców ziemi lubuskiej, w przyszłym roku najprawdopodobniej taki wniosek wyląduje w ministerstwie z prośbą, wniosek o budowanie kopalni, jeśli spełnią wszystkie wymagania prawne, uwarunkowane dzisiejszym prawem geologicznym, będą mogli się o taką koncesję starać. Ministerstwo będzie decydować.
Czyli natura jest sprawiedliwa dla zarówno północnej, jak i południowej części województwa.
Mamy szczęście, że żyjemy w województwie lubuskim, mamy szczęście, że je mamy i tego się trzymajmy, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo. Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, członek Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo, bardzo zapraszam na niedzielę na wydarzenie zielonogórskie państwa.